Poniedziałkowe popołudnie w Radiu RMF 24, w którym wracamy teraz do sportu. Manchester United zwolnił dziś trenera Rubena Amorima, który pracował w klubie od 18 miesięcy. Czerwone Diabły wciąż poszukują więc odpowiedniej osoby, która pomoże wrócić im na szczyt. Na kogo padnie teraz? Czy decyzja o zwolnieniu Amorima była słuszna? No to zapytam teraz eksperta w temacie angielskiej piłki. Z nami na łączach pan Przemysław Pełka, komentator Kanał Plus Sport. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Czy ta decyzja jest dla pana zaskoczeniem? Dlaczego akurat teraz zdecydowano się na to zwolnienie?
Myślę, że taki bezpośredni powód zwolnienia akurat teraz to wczorajsza konferencja prasowa po meczu z Leeds United, na której Ruben Amorim, może nie bezpośrednio, ale w pośredni sposób skrytykował ludzi, którzy go zatrudniali, szczerze powiedziawszy, czyli dyrektora sportowego. Przyznał, że miał być menedżerem, a nie trenerem, sugerując jednocześnie, że były po prostu prowadzone różnego rodzaju zakulisowe naciski na to, żeby zmienił swoje podejście do prowadzenia drużyny. Mhm. Więc ostatecznie, jeżeli krytykuje się ludzi, którzy go zatrudniali, to trzeba liczyć się z konsekwencjami. Myślę, że to jest ta bezpośrednia konsekwencja, natomiast powód jest głębszy, szerszy, bo na linii Amorim i dyrektor sportowy, czyli Jason Wilcox, te tarcia były już od jakiegoś czasu. Nie był zadowolony z prowadzonej polityki transferowej.
To nie lepiej było zwolnić Amorima wcześniej albo dać mu popracować do końca sezonu?
No pewnie można było, w ogóle trzeba by się było w ogóle zastanowić, czy Manchester United, który od niedawna ma innego właściciela, prawda? Nowego właściciela, który zarządza tym klubem, właściciela firmy Ineos, pana Radcliffe'a, czy w ogóle postąpiono dobrze zatrudniając Amorima, skoro od samego początku było jasne, że Amorim jest dość specyficznym szkoleniowcem, bardzo takim, można powiedzieć, upartym i stosującym jeden rodzaj taktyki, i on oczekiwał, że transfery, które będą prowadzone w klubie, będą mu sprzyjać i będą ułatwiać mu zadanie, natomiast jego zdaniem tak nie było, więc do tego nieporozumienia, powiedzmy, takiego głównego dochodziło już od dłuższego czasu. No i ostatecznie wyniki, które osiągał Ruben Amorim, nie przystawały do oczekiwań klubu. Jeszcze w październiku tego roku właściciel Sir Radcliffe mówił o tym, że no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest biznes, który generalnie napędzany jest wynikami. Jeżeli tych wyników nie ma, no to trzeba się liczyć z tym, że mogą być zmiany, chociaż wtedy jeszcze prosił o cierpliwość. Natomiast no, kilkanaście miesięcy pracy wydaje się, że to jest wystarczająco duży okres, długi okres do tego, żeby udowodnić, że nie wiem, jest się bardziej elastycznym, że potrafisz się zaadaptować do nowych warunków, że potrafisz wykorzystać ten potencjał, który jest w zespole. I niestety prawda jest taka, że brutalne liczby weryfikują Amorima, bo z 22 menedżerów, którzy prowadzili ten klub, co najmniej w 50 spotkaniach, Amorim jest na miejscu 18. I żaden z jego poprzedników nie pracował gorzej od zwolnienia z Sir Alexa Fergusona. Takich stałych szkoleniowców było 6 i każdy z nich był od Amorima po prostu lepszy.
A jakie są według pana główne przyczyny tego, że Manchester United no już od lat nie może wrócić na stałe do tej ścisłej angielskiej czołówki?
No przede wszystkim Manchester United potrzebuje jasno określonej, sprecyzowanej polityki prowadzenia tego klubu. I wydawało się, że po przyjściu Ineosu jest szansa na to, żeby zacząć od początku, żeby zbudować odpowiednie struktury, które będą działać w jednym kierunku. No i generalnie powinno być tak, że dyrektor sportowy wyznacza politykę transferową swojego klubu, a menedżer, którego ten dyrektor zatrudnia, powinien tę politykę realizować. No i tak jak powiedziałem na wstępie, pomiędzy tą dwójką głównych ludzi, zresztą trzeba dodać, że w czasie, kiedy Amorim był na stanowisku menedżerskim, doszło do zmiany. Także pracował z tak naprawdę dwoma dyrektorami sportowymi. No i z żadnym z nich tak naprawdę nie można było się porozumieć. Dlatego no jeżeli ma coś mieć sens na dłuższą metę, no to musi być dobrze przygotowane. Wygląda to tak, patrząc z boku, że nie było jednolitnego myślenia w w tej firmie, że generalnie nie ma długofalowej polityki, takiej jasnej, klarownej polityki w klubie i w związku z tym potem to się odbija na wynikach. Na wynikach odbija się dlatego, że po prostu jeżeli wcześniejszy szkoleniowiec miał zbyt dużo władzy w sprowadzaniu zawodników i potem ci zawodnicy okazali się niewypałami, to ten następny, który po nim jest, czyli już teraz już go nie ma, ale ten, który był, czyli Amorim po Ten Hagu, musiał z kolei używać tych zawodników, którzy zostali wcześniej sprowadzeni do zespołu. I tak się nakręcała spirala niepowodzeń. Gdy do tego zestawimy jeszcze inaczej funkcjonujące, lepiej funkcjonujące kluby, które są rywalami Manchesteru United, które mają bardzo duże możliwości, także finansowe, dobrze poukładane struktury, jasno określoną politykę transferową, jasno określony styl gry i wszystko robią po to, żeby tylko tak naprawdę iść do góry, no to Manchester United wypada na tym tle blado. Premier League jest bardzo specyficzną ligą, tam każdy ma pieniądze, więc żeby uzyskać sukces, musisz dobrze wydawać pieniądze, albo mieć bardzo dobry pomysł, bo są kluby, które są trochę biedniejsze, kluby z drugiego szeregu, takie jak, nie wiem, Brighton, Brentford, które bardzo sprytnie potrafią zarządzać swoimi finansami i sprowadzać po prostu ciekawych piłkarzy za nieduże pieniądze. No jeżeli żyjesz w takim środowisku, no to musisz być od swoich rywali albo bogatszy, albo sprytniejszy, ale przede wszystkim musi być jedność, musi być jasna, klarowna polityka i wszyscy muszą pracować w jednym kierunku. Czy tak było do tej pory? Wydaje mi się, że od dawna nie było tak. I czy jest jakaś szansa, że w najbliższym czasie się to poprawi? No sytuacja jest o tyle skomplikowana, że styczniowe okno transferowe nigdy nie przynosi wielkich transferów, zwłaszcza, że są pewnego rodzaju też obostrzenia finansowe. Trzeba liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami, bo trzeba obracać się w pewnych ramach finansowych, których nie wolno przekroczyć, więc ciężko będzie tak na chwilę obecną, żeby nagle zespół odzyskał zdecydowanie lepszą formę. Na razie trener będzie tymczasowy.
A kto może zostać następcą Rubena Amorima? Czy brytyjskie media już typują jakieś nazwiska?
No, jest kilka nazwisk. Oczywiście te, które pojawiają się najczęściej, to są nazwiska szkoleniowców, którzy już pracowali albo pracują nadal w Premier League, bo to by było zdecydowanie najłatwiejsze znaczy takie najbardziej płynne przejście, żeby znać ligę, znać poszczególnych piłkarzy i ten szkoleniowiec wówczas miałby trochę łatwiejsze zadanie. Mówi się o między innymi szkoleniowcu Crystal Palace, Oliwierze Glasnerze, który z tą drużyną wywalczył Puchar Anglii, prowadzi ją w rozgrywkach Ligi Konferencji i pewnie jest jednym z kandydatów do tego, żeby tę Ligę Konferencji wygrać, więc to jest jeden z kandydatów. Jakiś czas temu, jeszcze zanim zatrudniono Amorima, mówiło się o Southgate'cie, więc byłem szkoleniowcu reprezentacji Anglii. Mówi się o Xavim, który nie tak dawno pracował w Barcelonie, chociaż wydaje mi się, że ta kandydatura raczej jest taka bardziej, no, żeby coś się działo, żeby trochę nakręcać spiralę zaciekawienia. Jest McKenna, który prowadził drużynę Ipswich Town w zeszłym sezonie. To jest człowiek, który był związany z Manchesterem United, bardzo młody szkoleniowiec, który wprowadził Ipswich Town z Championship do Premier League, więc to są takie nazwiska, które chyba najczęściej padają.
Pan ma jakiś swój typ?
Była taka też pogłoska Mareska, który został ledwo co kilka dni wcześniej zwolniony z Chelsea, ale nie chce mi się wierzyć za bardzo, żeby teraz sięgnięto po właśnie włoskiego szkoleniowca Chelsea.
Pan ma jakiś swój typ?
Nie mam żadnego typu i jestem bardzo ciekawy, w którym kierunku pójdą władze Manchesteru United i sam dyrektor sportowy, dlatego że to będzie, wydaje mi się, dużo mówić nam o tym, jak Manchester United chce grać, co chce zrobić. Oczywiście są też jakby takie sugestie życzeniowe kibiców Manchesteru United, którzy żyją trochę sentymentem. Niektórzy widzieliby na tym stanowisku Ole Gunnara Solskjaera, który prowadził tę drużynę.
A może Beckhama od razu?
W ostatnim czasie. Nie, Beckhama chyba nie. Beckham chyba nie. Ani on nie jest trenerem, ani nie chce chyba za bardzo się angażować w takie rzeczy. Wydaje mi się, że Fletcher, który teraz zastąpił Amorima, czyli też były piłkarz Manchester United z osiągnięciami niemałymi przecież dla tego klubu, to jest taka opcja tymczasowa i zobaczymy, czy czy właśnie te kilka, mam na, no pewnie kilka miesięcy, bo tak mi się wydaje, że raczej chyba doczekają do końca sezonu i od tego będzie zależało, czy dostanie dalszą szansę prowadzenia tej drużyny. Wszystko będzie zależało po prostu od wyników. No, taka jest prawda. Tutaj jest gra na wynik, a to, co może osiągnąć obecny zastępca Amorima, to po prostu awans do Ligi Mistrzów. Jeżeli to by się udało zrobić w tym sezonie, czyli skończyć sezon w pierwszej piątce, bardziej na miejscach 4-5 chyba jednak niż wyżej, ale powiedzmy, że w pierwszej piątce i zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, wówczas istnieje całkiem realna szansa, że taka praca dla tymczasowego szkoleniowca byłaby przedłużona, ale
a może Solskjaer
zakładam,
jako
że
asystent?
Jednak jest jakiś plan na to, żeby wziąć duże nazwisko, takie sprawdzone w Premier League.
To może Solskjaer jako asystent Fletchera?
Nie wiem, czy ktoś, kto był menedżerem w tak dużym klubie, zgodziłby się na to, żeby być asystentem, aczkolwiek są takie historie. Są historie szkoleniowców. Nie wiem, Giovanni van Bronckhorst chociażby prowadził z całkiem niezłymi sukcesami bardzo duży klub w Szkocji, Rangersów, by być asystentem teraz w Liverpoolu. Także różne historie się zdarzają, ale wydaje mi się, że chyba jednak nie. Ja bym raczej szedł w kierunku takiego nazwiska obecnie, powiedzmy, będącego na topie w Premier League, który prowadzi drużynę z jakimiś tam sukcesami, albo już wypracował sobie markę, czyli Marco Silva w Fulham, Antoni Iraola w Bournemouth i Oliver Glasner. Myślę, że być może Roberto De Zerbi, bo on też pracował w Premier League, teraz pracuje z Marsylią. To też jest takie nazwisko bardzo gorące, bardzo, bardzo ciekawe. I jeżeli United chciałoby być zespołem grającym proaktywnie, ofensywnie, mieć dużo piłki, no to ktoś taki jak Roberto De Zerbi, człowiek, który gwarantuje, że dużo się dzieje na boisku, że pada dużo bramek, byłby być może dobrym wyborem.
Czekamy zatem na decyzję. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Przemysław Pełka, komentator kanału Plus Sport. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję nawzajem. Do widzenia.
Do widzenia. Kłaniamy się, do usłyszenia w Radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.